Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny badał we wtorek nowelizację ustawy o Trybunale Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej oddalił wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie rozprawy. W uzasadnieniu prezes Trybunału Andrzej Rzepliński powiedział, że odroczenie następuje z ważnej przyczyny, a według Trybunału taka przyczyna nie zachodzi w tym przypadku. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości została zaskarżona przez posłów PO, PSL i Nowoczesnej, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajową Radę Sądownictwa. Jak podał Trybunał, sprawa jest rozpoznawana w pełnym 12-osobowym składzie. Prawo i Sprawiedliwość podnosi, że taki tryb jest niezgodny z uchwaloną nowelizacją, w myśl której pełny skład oznacza obecność co najmniej 13 spośród 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podczas konferencji w Sejmie poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz pytał o podstawę prawną dla wtorkowego spotkania.
Jeżeli słyszę stwierdzenie, że Trybunał będzie procedował na podstawie Konstytucji, to pragnę przypomnieć, że w Konstytucji jest zapis. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Gdzie tych 15 sędziów wobec tego jest? Kolejny zapis w Konstytucji jest taki, że Trybunał Konstytucyjny, organizację Trybunału Konstytucyjnego i sposób procedowania przed Trybunałem Konstytucyjnym określa ustawa. Jak się ma dziś do tych zapisów konstytucyjnych to, co się dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym dzieje? Łatwo sobie Państwo możecie na te pytania odpowiedzieć.
W stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przypomniał, że ustawy podpisane przez prezydenta obowiązują wszystkich, w tym sędziów Trybunału. Podkreślił, że wyznaczenie składu orzekającego z pogwałceniem ustawy jest naruszeniem zasady legalizmu.
Konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że Trybunał działa na podstawie ustawy. Jeżeli Trybunał zbiera się wbrew zapisom ustawy, to Trybunał łamie nie tylko ustawę, ale też i Konstytucję, której ma strzec. W tej sytuacji trudno byśmy uznali, że ten wyrok, w cudzysłowie, który zapadnie, jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To jest jakieś spotkanie grupy 12 sędziów, którzy nie stanowią sądu konstytucyjnego w rozumieniu polskiej konstytucji i ustawy. Więc wyrażam tutaj swoją opinię. Nie wydaje mi się, aby strona rządowa czy polski parlament mógł uznać tego rodzaju zdarzenie za wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego.
Wtorkowym obradom przed gmachem Trybunału towarzyszyła manifestacja tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Rozprawa dotycząca zmian w Trybunale Konstytucyjnym będzie kontynuowana w środę. Tego dnia zapadnie także wyrok. Natomiast w piątek lub sobotę opinię na temat ustawy wyda Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie niegospodarności i niewłaściwego nadzoru weterynaryjnego w stadninach w Janowie Podlaskim i Michałowie. Poinformował o tym minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Szef resortu powiedział, że odwołanie prezesów tych stadnin było zasadne i decyzja o tym powinna być podjęta jeszcze w poprzedniej kadencji. Dodał, że hodowla koni arabskich w stadninie nie przynosiła zysku. Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że nieprawidłowości wykazała już kontrola NIK-u w 2014 roku.
Kontrola wykazała w szeregu punktach niegospodarność, niewłaściwe też gospodarowanie środkami finansowymi, budynkami, a więc to, co wszystko nazywamy majątkiem spółek. Przedstawiono kolejne konkretne zalecenia dla spółek i dla Agencji Nieruchomości Rolnych. Niestety z niejasnych dla mnie względów nie było to realizowane. Ponadto skierowano, jeśli chodzi o spółkę Janów 2, wnioski do prokuratury w zakresie złego gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.
Szef resortu podkreślił, że również wyniki kontroli CBA są bardzo niekorzystne dla zarządów spółek i pracowników nadzoru właścicielskiego. Co więcej dodał, że hodowla koni arabskich w stadninie według kontroli w 2013 roku wykazała stratę na sumę miliona złotych. Wynik dodatni spółek, jak mówił minister, miał pochodzić z innej działalności, między innymi hodowli bydła mlecznego czy zbóż. Solidarność będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Dziś w sali kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja na ten temat. Jej uczestnicy, eksperci, posłowie i przedstawiciele kupców dyskutowali nad kształtem przyszłej obywatelskiej inicjatywy. Szef Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara podkreślił, że jeszcze nie jest przesądzone, czy będzie to całkiem nowy projekt ustawy, czy nowelizacja kodeksu pracy.
W jakim kierunku idziemy ustawy, czy to ma być ustawa specjalna, która będzie regulowała pracę w niedzielę w całym handlu i w centrach dystrybucyjnych i logistycznych, czy to ma być ustawa zmieniająca kodeks pracy, która będzie mniej taka szczegółowa. To się rozstrzygnie i mam nadzieję, że do 3 tygodni taki oficjalny komitet inicjatywy ustawodawczej zostanie powołany, gdzie już będziemy wiedzieli, jaka będzie nazwa tej ustawy.
Podczas spotkania większość handlowców opowiadało się za wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Padały argumenty o konflikcie pracy w niedzielę z wartościami chrześcijańskimi oraz o wpływie na zdrowie psychiczne pracowników. Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan Jeremiego Mordasiewicza przestrzegał natomiast, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Natomiast przedstawiciel węgierskich związków zawodowych mówił, że wprowadzony na Węgrzech dokładnie rok temu zakaz handlu w niedzielę nie spowodował zmniejszenia obrotów, bo więcej ludzi zaczęło robić zakupy w inne dni tygodnia. Krok po kroku zrealizujemy naprawę Rzeczpospolitej, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Otwocka. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że zależy mu na tym, żeby Polska była państwem sprawiedliwym, uczciwie traktującym swoich obywateli, co oznacza, jak mówił, między innymi, że każdy obywatel powinien być traktowany równo przez prawo i wymiar sprawiedliwości. Prezydent zapewnił też, że pamięta o swoich wyborczych zobowiązaniach.
Jest wielkim moim dążeniem i dążeniem pani premier Beaty Szydło, moich koleżanek i kolegów, którzy są dzisiaj w rządzie i w parlamencie, abyśmy generalnie podnieśli jakość życia w Polsce. Także w tych miejscach, gdzie to życie dzisiaj jest stosunkowo dobre. Oczywiście Polska wymaga dzisiaj zrównoważonego rozwoju, to jest ogromne zadanie. Jest dla mnie wielkim punktem honoru, aby tych zobowiązań dotrzymać. Oczywiście ja mam jakąś wizję Rzeczypospolitej, naszego państwa, jak chciałbym, żeby się rozwijało, chciałbym, żeby było państwem silnym, chciałbym, żeby było państwem, w którym panuje porządek, chciałbym, żeby było państwem, w którym wszyscy będziemy mogli czuć się bezpiecznie.
Prezydent Andrzej Duda odniósł się też do protestów KOD-u. Zwrócił uwagę, że prowadzone przez nich działania zaprzeczają temu, co mówią. Wyjaśnił, że jeżeli ktoś mówi, że demokracja wymaga obrony, a jednocześnie może to mówić w każdym miejscu i czasie, to na tym właśnie polega demokracja. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy część manifestujących kodowców to ludzie, którzy na naprawie Rzeczypospolitej wiele stracą. Podobne stanowisko dotyczące działania KOD-u i szerokiej koalicji tworzonej przeciw PiS-owi przedstawił w poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Dzisiaj idą pod biało-czerwonymi sztandarami i to jest wielkie oszustwo. Oni Polską gardzą, ale oni nie działają bezinteresownie. Za tym ruchem, za tą szeroką koalicją, która przeciw nam jest stworzona, stoją siły, które chcą po prostu utrzymać Polskę jak najniżej, po to by służyła innym, by Polacy na innych pracowali, by Polska była swego rodzaju kolonią. Nie będziemy kolonią i chciałbym, żeby to było słyszane także we wszelkiego rodzaju instytucjach, także tych zagranicznych, które są w Warszawie. Polska pod naszymi rządami na to się nie zgodzi. Sami będziemy rozwiązywali polskie sprawy i polskie spory.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że Polska potrzebuje zmian właściwie we wszystkich dziedzinach. Zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość ma takie plany i konkretne projekty. Wyraził przekonanie, że ze społecznym poparciem Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje te wszystkie przedsięwzięcia i że Polska będzie inna. Przywódcy Unii Europejskiej i Turcji uzgodnili wspólne oświadczenie w sprawie współpracy przy rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. Szczegóły współpracy mają być jednak dopracowane. Bazą będzie turecki plan. Przebieg szczytu Unii Europejskiej w Brukseli obserwował Dawid Nachajowski.
Turcja ma przyjmować z powrotem nielegalnych migrantów, którzy będą podróżować na greckie wyspy. Na szczycie zdecydowano przyspieszyć też wypłatę 3 miliardów euro na pomoc uchodźcom w Turcji oraz poruszono kwestię uruchomienia drugiego funduszu. Dla premier Beaty Szydło najważniejsze jest to, że w uzgodnionym wspólnym komunikacie jest zgłoszona przez nią poprawka, która mówi o tym, że nie będzie żadnych dodatkowych ponad te, które już były ustalone, zobowiązań państw członkowskich w zakresie relokacji i przesiedleń.
Dla mnie to jest najważniejsze. Poza tym mamy mamy to, o czym Polska mówi od dawna, o czym mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówiliśmy, kiedy byliśmy jeszcze w opozycji, że trzeba rozwiązywać problem uchodźców poza granicami Unii Europejskiej. Turcja jest potrzebna Unii Europejskiej i dzisiaj my, mam nadzieję, że zbliżyliśmy się i zrobiliśmy ten duży krok, ażeby właśnie ten problem uchodźców rozwiązywać tam, na terenie Turcji.
Poinformowała premier Beata Szydło po zakończonym szczycie w Brukseli. Szefowa polskiego rządu wyraziła też nadzieję na to, że strefa Schengen będzie niedługo funkcjonowała w normalny sposób, a dyskutowane na szczycie w Brukseli decyzje przyczynią się do tego. Pomimo to, że szczyt trwał długo, a prowadzone negocjacje nie były łatwe, to w ocenie polskiej premier przyniosły one korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich obywateli i przyszłości Unii Europejskiej.
Jesteśmy tutaj gotowi do tego, żeby chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Zadeklarowaliśmy udział polskich pograniczników, polskich policjantów, kilkaset osób, które jest gotowe do tego, żeby brać udział w tych czynnościach, oczywiście również sprzęt.
Z polskiej strony jest również otwartość, także jeśli chodzi o niesienie pomocy humanitarnej i partycypowanie w kosztach na rzecz tych, którzy tej pomocy potrzebują, powiedziała na zakończenie premier Beata Szydło. Dla Radia Maria Dawid Nachajowski, Bruksela.
Szczegóły tego nowego planu mają zostać wypracowane do następnego spotkania przywódców 17 i 18 marca. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.